Ja i szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Mili Państwo, kolejne odsłona artykułu pana Marka Budzisza o zmieniających się konfiguracjach w partnerstwach w Azji. W szczególności między Rosją i Indiami. Cytuję, a mam nadzieję, że Państwo do końca przesłuchali pierwszą część, więc kontynuuję. Już w ubiegłym roku, cytuję, po indyjsko-chińskich starciach w Himalajach w New Delhi uważano, że Moskwa przyjęła nadmiernie prochińskie stanowisko, co stało się powodem niepowodzenia rosyjskich prób mediacji w konflikcie. Z kolei Moskwa z irytacją patrzy na zbliżenie amerykańsko-indyjskie i wejście New Delhi do antychińskiego formatu Quad. O tym formacie mówiłem wczoraj czy przedwczoraj. W grudniu, ubiegłego roku minister Sergej Ławrow, człowiek tego wysoko, bardzo wysoko ocenił. Uważam, że to jest jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy minister spraw zagranicznych na świecie, mówił publicznie o presji Stanów Zjednoczonych na Indie, oceniając, że tak oczywisty biegun siły jak na przykład Indie podlega bardzo wyrafinowanej, agresywnej polityce Zachodu, który to Zachód próbuje wciągnąć je w antychińskie rozgrywki, promując strategię Indo-Pacyfiku oraz stara się drastycznie osłabić nasze stosunki strategiczno-partnerskie i uprzywilejowane stosunki z Indiami. To jest opinia pana Ławrowa. Ta opinia spotkała się z krytyką ze strony indyjskiego MSZ-u, a zdrażnienia, jak się uważa, doprowadziły do odwołania wizyty Narendy Modiego w Moskwie, która to wizyta miała się odbyć w grudniu ubiegłego roku. Teraz wygląda na to, że podziały między Rosją i Indiami jeszcze się pogłębiły. I tutaj podtytuł: wzburzenie indyjskiej opinii publicznej. No więc myślę sobie, że ta indyjska opinia publiczna, czy jak ja w ogóle słyszę pojęcie opinia, wzburzenie opinii publicznej, to od razu mi się przypominają sceny z polskiego internetu, kiedy to w zależności od potrzeby różne media, głównie antypolskie, mówią o oburzeniu internautów, nie części, całego polskiego internetu z powodu czegoś tam. No więc to wzburzenie indyjskiej opinii publicznej to jest właśnie dokładnie tak samo jak w Polsce. Wygląda na to, że Indie, przepraszam, ale to jest moja już opinia, tylko moja opinia, a niczym, znaczy nie poparto żadnymi chińskimi źródłami. A to jest moja opinia jako Chińczyka i jako Polaka. A Indie coraz bardziej wasalizują się w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Powód? Myślę, że go znam. A pogłębiająca się różnica we wzroście gospodarki chińskiej i indyjskiej. Po prostu Hindusi, mimo pompowania ich przez tak zwany Dziki Zachód, tej oczywiście największej demokracji świata. Największa demokracja świata. Więc mimo tego pompowania przez Zachód, Indie, no, medialnie mogą wyglądać świetnie, natomiast prawda jest, jaka prawda jest, każdy widzi. No wystarczy się wybrać do New Delhi, do Kalkuty, do gdziekolwiek, do Indii. Gdziekolwiek. Powtarzam wielokrotnie, że mam znajomą panią, która pół roku spędza, zamożną panią, znaczy inaczej, zamożnej rodziny. Ona nie jest zamożna, ale ona jest zamożnej rodziny, której sponsoruje jej wyjazdy od, nie wiem, z 10 lat przynajmniej Ale ona tak ma, lubi jeździć do Indii i pomagać charytatywnie oczywiście, trendowaty. A w takich szpitalach dla trendowatych, takich obozach dla trendowatych. No więc ja od czasu do czasu, rzadko, ale jednak od czasu do czasu z nią rozmawiam i to mi wystarczy. Obraz Indii w jej oczach, oczach kobiety, która poświęca swoje życie dla Hindusów, dla mnie jest wystarczająco miarodajny i żadni gówni ani politycy, skądkolwiek, mnie po prostu nie interesują. Dobra, a więc to jeśli chodzi o indyjską opinię publiczną. A więc podtytuł Zburzenie indyjskiej opinii publicznej. Rosyjska ambasada w New Delhi próbowała zatrzeć złe wrażenie w tamtejszych mediach, jakie wywołało niedopuszczenie Indii do udziału w moskiewskiej konferencji, wydając specjalne oświadczenie w tej sprawie, jednak tylko pogorszyło ono sytuację. Znalazł się w nim zapis, że w przyszłości Indie mogą zostać włączone do afgańskiego procesu pokojowego, co wywołało wzburzenie indyjskiej opinii publicznej. Ciekawe, jak ona wygląda, która uznała, że Indie potraktowane zostały w kategoriach państwa drugorzędnego, coś strasznego, które być może za zgodą uczestniczących w rozmowach rywali zostanie dopuszczone do stołu. No jakże tak można? To wrażenie pogłębiły rewelacje dziennika The Indian Express, który powołując się na swoje źródła w kręgach rządowych napisał, że Rosja domaga się również wykluczenia Indii z rozmów afgańskich, które mają odbyć się w kwietniu w Stambule, a przy udziale Stanów Zjednoczonych i ONZ-u. I tylko dzięki twardej postawie Waszyngtonu, domagającej się udziału Indii, udało się uniknąć kolejnego frontu. Coś niesłychane. No po prostu indyjska opinia publiczna powinna zaatakować jako en bloc, całość, Himalaje. Przynajmniej ze 200 milionów ludzi powinno przejść Himalaje i uderzyć w Tybet. Chiński zresztą. O, przepraszam, że ironizuję, ale cóż. Cytuję. Ton komentarzy prasy indyjskiej na temat perspektyw strategicznego uprzywilejowanego partnerstwa z Moskwą oddaje najlepiej artykuł profesora, i tu się zaczyna, właśnie profesora polityki międzynarodowej Rajesha Rajagopalana z Uniwersytetu Jawaharlala Nehru, który opublikował portal The Print. A nie jestem do końca pewien, ale portal The Print pojawia się ostatnio bardzo często u pana Budzisza. Pewnie jest albo indyjski, albo japoński. Tego nie wiem i nie mam zamiaru rozwiązać. W jego opinii, tegoż profesora polityki międzynarodowej, oczywiście, z Uniwersytetu Nehru, a postawa Moskwy wobec Indii w sprawie rozmów afgańskich nie powinna być zaskoczeniem, bo w najbliższej przyszłości kontrowersje między obydwoma państwami będą narastać, a geopolityczne podziały zwiększać się. Taka jest bowiem logika rysujących się geostrategicznych bloków, a obydwa państwa znalazły się po przeciwnej stronie umownej barykady. I tutaj się z tym panem z tego Uniwersytetu Nehru zgadzam. Konflikt Rosji z Zachodem wskazuje ją, znaczy to, co teraz już napisane, niekoniecznie z tym się zgadzam. Konflikt Rosji z Zachodem wskazuje ją, no właśnie, ją czy Rosję, zdaniem indyjskiego eksperta, na bliskie związki z Chinami. Z kolei Indie będą chciały po to, aby zrównoważyć rosnącą potęgę Chin na kontynencie azjatyckim, mocniej zakorzenić się we wspólnocie państw Quad powstającej pod patronatem Waszyngtonu. Cytuję dalej. Tutaj mam wiele do powiedzenia, ale powiedzmy sobie, że ważniejszy jest tekst. Rosja, i teraz cytuję tego indyjskiego eksperta, ten autor. Rosja była użyteczna pod pewnymi względami, pisze ekspert, szczególnie we wzmacnianiu potęgi wojskowej Indii. Ale polityczny dryft Moskwy w stronę Chin jest dla New Delhi sygnałem alarmowym, na który powinno się zwrócić uwagę. Uzależnienie Indii od Moskwy w zakresie broni to punkt słabości, który indyjscy decydenci muszą potraktować poważnie. Zważywszy na sytuację geostrategiczną, izolację międzynarodową, jedynym jej partnerem w opinii tego osobnika z Uniwersytetu Indyjskiego mogą być Chiny. A to w jego opinii oznacza, że polityka Indii winna wziąć pod te uwarunkowania pod uwagę i zrezygnować z prób wbicia klina między Moskwą a Pekin, przede wszystkim z tego powodu, że w dłuższej perspektywie te starania okażą się nieskuteczne. Już dziś chińska gospodarka jest trzy razy większa niż połączone gospodarki Rosji i Indii, a podział kontynentu azjatyckiego na dwa rywalizujące bloki jest trendem tak silnym, że Indie nie będą samodzielnie w stanie zatrzymać rysujących się trendów. Należy więc zerwać uznawaniem własnych marzeń za możliwą politykę, oczywiście w przypadku Hindusów, pogodzić się z rzeczywistością i przyłączyć, tak proponuje indyjski ekspert, do antychińskiego obozu budowanego przez demokrację Zachodu. Demokrację Zachodu. Jakby to było istotnie demokracja. No to już wychodzi ten cel bliższy. Taka ocena rysujących się trendów powoduje, że drogi Indii i Rosji będą się w przyszłości szybko rozchodzić. Gra Moskwy, argumentuje tenże gentleman z tego Uniwersytetu Nehru, a Hindus może mieć na celu osłabienie roli USA w regionie lub zapewnienie, że Waszyngton i Chiny będą się nadal konfliktować, bo to właśnie służy Rosji najlepiej. No, tu widzę pewną sprzeczność, co tam ja. Ale to w ogóle nie służy Indiom, ponieważ cały czas mówi ten człowiek, to cytat tego Hindusa, a to w ogóle nie służy Indiom, ponieważ ta potencjalna hegemonia Chin nad Azją, a nie Amerykanie, potęga jest tym, czego New Delhi powinno się bardziej obawiać. Tak? Ta amerykańska słabość, zarówno pod względem możliwości, jak i chęci, zaszkodziłaby dziś Indiom. Tak. Jego zdaniem skonfliktowanie Rosji ze Stanami Zjednoczonymi i Zachodem obiektywnie brzmiąc służy interesom Chin, z tego względu, że Rosja, której gospodarka jest o połowę mniejsza od indyjskiej, nie jest w stanie nawiązać rywalizacji z chińskim kolosem. W tym sensie uzależnienie może być wyłącznie jednostronne, co nie zmienia faktu, że Pekin jest nadal zainteresowany pozyskaniem rosyjskiej technologii, szczególnie wojskowej, w domenach, w których pozostaje jeszcze w tyle wobec Stanów Zjednoczonych. A proszę Państwa, i ostatni akapit. Rosyjscy eksperci, cytowani przez media, uważają, że decyzję o niezaproszeniu Indii na moskiewską konferencję, jest poważnym błędem politycznym o długofalowych, negatywnych dla Rosji konsekwencjach. Andrzej Serienko, dyrektor Centrum Analitycznego Rosyjskiego Towarzystwa Politologów, powiedział dziennikowi Kommersant, że jednym ze skutków tego związku będzie wzmocnienie amerykańsko-indyjskich związków, na czym Rosji nie powinno zależeć. Koniec. Koniec tego artykułu. Mili Państwo, Budzisz, pamiętajcie o tym, że Budzisz jest tutaj reżyserem, nie ja, w tym artykule. Budzisz próbuje przekonać, część z Państwa, znaczy część z tych osób, część z tych osób, które w ogóle przeczytały ten artykuł. Przypuszczam, że jeśli jest, było ich kilkadziesiąt, to wszystko. Próbuję przekonać część z Państwa do tego, że Rosjanie zrobili błąd, że nie zaprosili Indie do rozprawy nad sprawami Afganistanu. Jeśli ja mam być szczery, to jest to tak kuriozalna teza, jak niezaproszenie na przykład Francji albo Hiszpanii do rozmów na tematy polskie, które mogłyby się odbyć w takim wieloaspektowym forum, czyli Żydzi, Moskwa, Prusy, Szwecja, Unia Europejska. No i jeśli do tego grona nie zostałyby zaproszone Hiszpania albo Francja, no to po prostu skandal, prawda? Oczywiście to jest, to tutaj przeze mnie przemawia ironia, żeby nie było cienia wątpliwości. Indie są kreowane. To jest oczywiście wszystko już moja opinia. Indie są kreowane przez Zachód na tą wielką drugą potęgę w przyszłości, w dalekiej przyszłości, za 20-30 lat. Tą drugą potęgę za Chinami, kiedy już Stany Zjednoczone odejdą w niebyt, potęga Stanów Zjednoczonych odejdzie w niebyt, to wtedy Hindusi, ta długa demokracja świata, to dopiero pokaże. No więc ja myślę, że istotnie pokaże. To jest takie, to gadanie o Indiach, to jest takie dmuchanie balonika. On pięknie wygląda. Balonik taki noworoczny, naprawdę fajnie wygląda. Jest kolorowy. Może mieć różne kształty. Można o nim pisać do woli. Natomiast wystarczy igła i balonika nie ma. Dokładnie tak samo z Chinami, z Indiami. Dokładnie tak samo jest z Indiami. Absolutnie dokładnie tak samo. A Indie coraz bardziej obsuwają się w niebyt. Najlepszym tego dowodem jest konieczność podparcia się Stanami Zjednoczonymi, a właściwie kładem. A przez ostatnich kilkadziesiąt lat, 50-60, Indie współpracowały z Moskwą. I mówiłem o tym 12 roku i jakby wydawało mi się, że to jest rzecz niezmienna. No okazuje się, że nie ma rzeczy niezmiennych. Nie ma spraw niezmiennych. Indie stwierdziły, że skoro słabną, no bo dlaczego miałyby połączyć swoje siły, odpuścić Rosję i połączyć swoje siły ze Stanami Zjednoczonymi, to jest efekt działania państwa słabnącego, państwa tekturowego. Indie są coraz bardziej państwem tekturowym, takim balanikiem noworocznym, który wystarczy przekuć igłą i igeń będzie. No może nie zupełnie tak, aż tak bardzo, ja oczywiście to przerysowuję, ale niestety tak to wygląda. Znaczy w dłuższej perspektywie tak to wygląda. Indie są promowane przez Zachód jako ta największa demokracja świata, w cudzysłowie oczywiście, bo to nic wspólnego z demokracją nie ma. Natomiast same osuwają się. I miarą tego osuwania się jest jest wejście do tego formatu quad. Ponieważ oni już zrozumieli, Hindusi, ich elity, zrozumieli, że są coraz słabsi, że z Chinami nie mogą być partnerem. Dla Chin nie mogą być partnerem, ponieważ nie chcą być. Ponieważ nie chcą być, powtarzam to trzeci raz, nie chcą być partnerem, ponieważ nie chcą tego. Oni tego nie chcą. Nie Chińczycy, tylko oni tego nie chcą. No skoro nie chcą, no to muszą wybierać. No wybranie Rosji, no bez sensu. Rosja słabnie. Jest słaba i gospodarczo, czy politycznie nie, ale jest słaba gospodarczo, no i właściwie tyle. Jest słaba gospodarczo. Natomiast politycznie i militarnie jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo mocno i trzeba się z nią liczyć. Natomiast gospodarczo jest słaba, a Hindusom chodzi o, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o money, o pieniądze. Więc do kogo się zwrócić? No, do tych, którzy potrafią drukować te swoje dolary w nieskończoność. Potrafią zasypać cały świat tymi swoimi dolarami i nikt im nic nie zrobi. Tak jak to teraz robią. Teraz właśnie to robią. Rzucają dolary z helikopterów i kto im to zrobi? Nikt. Więc Hindusi zafascynowani tym zrzucaniem dolarów przez amerykańskie helikoptery na amerykańskie głowy, stwierdzili, no tak, no to oni są tacy świetni, ci Amerykanie, że musimy jednak zmienić front. Rusy i tak toną, wprawdzie wolno, ale jednak toną. No Chińczycy, musimy w jakiś sposób powstrzymać Chińczyków. W jaki sposób? No, przyłączyć się do kładu. No i przyłączyli się. I między innymi dlatego Rosjanie ich nie zaprosili. Zmienia się, proszę Państwa, zmienia się geopolityka w obszarze Azji. Zmienia się diametralnie. Nie przypuszczałem jeszcze rok temu, że będzie tak źle, bo jak Państwo wiecie, przypomnę, że zawsze mówiłem, że gdyby Chiny i Indie połączyły swoje siły, to nie byłoby takiej siły na świecie, która by się mogła im przeciwstawić. No, ale Hindusi, a moim skromnym zdaniem, są zbyt tępi, żeby zrozumieć właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Oni chcieli być najważniejsi. No, że nie mogą być, no więc zaczynają się podkładać, jak ta prostytutka, kolejnym panom, jak ten lokaj. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.